Chciałbym bardzo serdecznie Państwa przywitać, a najpierw przywitać ciepło i po braterzku nie gdyś mieszkańca tego klasztoru, ojca Tomasza Kaja, który dwa lata, w latach 2002-2004 tutaj mieszkał. Tomku, witamy Cię serdecznie, bardzo dziękuję za to, że zgodziłeś się. Za to, że zgodziłeś się tu do nas przyjechać i ten wykład wraz z dyskusją dzisiaj poprowadzić. Ojca Tomasza pewnie nie muszę jakoś specjalnie przedstawiać, powiem króciutko, pełnił różne ważne funkcje w zakonie, cały czas jest ważnym bratem, ale nie jest już,
jak każdy,
nie jest już magistrem nowicjatu, był kiedyś, nie jest już chyba promotorem formacji stałej, czyli
jeszcze dwa tygodnie.
Jeszcze dwa tygodnie do kapituły. To jest bardzo ważna funkcja u nas w prowincji. Ojciec Tomasz mieszka teraz w Łodzi, jest współtwórcą Ośrodka Formacji i Rozwoju TAKRA, który, jak rozumiem, również w Łodzi się mieści. Witamy serdecznie, oddaję Ci głos.
Bardzo dziękuję za zaproszenie i bardzo dziękuję, że Państwo przyszli. To jestem zaskoczony w ogóle, że sobotni popołudniowy wieczór wybrali Państwo, popołudnie i wieczór wybrali Państwo tutaj na spędzenie w Dominikańskiej Szkole Wiary. Chciałbym zacząć od krótkiego filmu. Trochę się boję, jak to będzie słychać, ale spróbuj, zrobimy generalną próbę i zobaczymy, czy Państwo na końcu słyszą. To jest film bez słów specjalnie, zwłaszcza ten pierwszy, potem jeszcze drugi puszczę. Ale jest muzyka, która jest ważna. Robimy próbę, dobra? Państwo na końcu mi powiedzą, czy słyszą. Tak? Słyszą Państwo? Tak słabo, no nie? A. To przepraszam też, że wytłumaczę, że... Oczywiście tego nie wziąłem pod uwagę. Bałem się o dźwięk, a zapomniałem o tym, że to może być nie widać. Rzeczywiście, bo ten film jest dosyć słabej jakości, ale proszę się nie zniechęcać. Ważne, żeby Państwo tylko zobaczyli, co tam się dzieje w tym filmie. Same kłopoty od początku. Dobra, to zaczynamy, dobra? To będzie taki fragment smutnego filmu. Komu się zrobiło szkoda tej lampki? Wszystkim, prawda? Jest coś w tym filmie takiego, że ona coś porusza, że mimo wszystko reagujemy emocjonalnie. Dzisiaj chciałbym Państwa zaprosić do tego, żebyśmy się przyjrzeli, czy człowiek wierzący to jest bardziej sprawa rozumu, czy to jest bardziej sprawa uczuć. Oczywiście czują Państwo tutaj też trochę taki jakby rodzaj taniego podstępu. No bo wiadomo, że ta alternatywa już na wstępie, ona wydaje się fałszywa. I od razu to powiem, że to nie jest alternatywa właśnie albo rozum, albo uczucia. Tylko będę chciał pokazać, powiem Państwu już dla tych, którzy muszą wcześniej wyjść, albo rozwiązany od razu tego dylematu, żebyście nie wyszli tutaj stąd bez odpowiedzi na to pytanie, że będę próbował pokazać, czy udowodnić, zobaczymy, jak mi się to uda, ale też liczę na dyskusję w tym względzie, że potrzebujemy i jednego, i drugiego. Chociaż zobaczcie Państwo, ten film puściłem dlatego, żeby pokazać, że są takie sytuacje, w których nasze uczucia idą szybciej. No bo kto tutaj używał rozumu, oglądając ten film? Rozumu zaczęliśmy używać dopiero wtedy, jak wyszedł ten gość i powiedział, że jesteśmy nienormalni, jeżeli nam się zrobiło tej lampki szkoda, bo to jest reklama IKEA. I nowa jest lepsza. Prawda? To wtedy nam się, wtedy taki poczuliśmy niesmak, że zostaliśmy oszukani. Że, no jak to? No przecież, notabene jeszcze można powiedzieć tak, że reklama zawsze wykorzystuje coś takiego, żeby skojarzyć produkt z jakimś odczuciem przyjemnym albo zaskakującym. Wtedy my łatwiej pamiętamy. Prawda? Ja nie, tutaj, to nie jest tak, że ja tutaj jakoś lokuję produkt i reklamuję IKEA, ale wielu z Państwa, ja pamiętam tą reklamę od wielu lat, właśnie dlatego, że ona wywołała takie uczucia, które mnie poruszyły, które coś, stało się coś takiego, że mnie zaskoczyło. A więc to pytanie dzisiaj sobie stawiamy, człowiek bieżący, rozum czy uczucia, odpowiedź już mamy. Spróbujmy wejść w głąb tego dylematu. Dlatego, że przecież ten dylemat rzeczywiście, pomimo tego, że wydaje się, że jedno i drugie jest ważne, to przecież na co dzień nam jakoś towarzyszy. Prawda? Znalazłem kilka takich obrazków, które pokazują ten dylemat, czy to rozum, czy serce. Rozum często mówi do serca, nie lubię, kiedy robisz ze mnie idiotę. Znaczy, moglibyśmy powiedzieć, że w tej reklamie dokonało się coś takiego, prawda? Że ktoś sobie z nas trochę zakpił. My tego też nie lubimy, jak ktoś wykorzystuje nasze uczucia. No ale to często dzieje się w konflikcie, który toczy się w nas samych, między rozumem a sercem. Albo taki odwieczna walka rozumu i serca. Rozum, który próbuje trzymać serce na smyczy, a serce się wyrywa gdzieś. Albo taki, gdy rozum przegrywa z rozumem, gdy serce przegrywa z rozumem. Nie, rozum tutaj, rozum, serce wygrywa z rozumem. Tak. Bo może być też odwrotnie, prawda? To zależy od sytuacji. To już nam pokazuje, że są takie sytuacje, w których nasze serce idzie wcześniej, są takie sytuacje, w których nasz rozum idzie wcześniej. Bo gdybym zadał Państwu to pytanie w taki bardziej naukowy sposób, co jest wcześniej? Uczucia czy myślenie? To jakby Państwo odpowiedzieli. Uczucia. Są sytuacje, otóż to było wielkie pytanie w psychologii, czy najpierw człowiek myśli, a potem czuje, czy jest odwrotnie. Czy najpierw człowiek czuje, a potem myśli. Okazało się, że są sytuacje i takie. Że są sytuacje, w których najpierw myślimy, a potem odczuwamy i są takie sytuacje, w których najpierw odczuwamy, a potem myślimy. Albo taka sytuacja. Największa odległość na świecie to jest pomiędzy naszym rozumem a naszym sercem. Czasami w modlitwie też to widać. Gdybyś już tutaj zrobić taką wycieczkę do człowieka wierzącego, nie tylko do człowieka, ale człowieka wierzącego. Ojcowie Kościoła, czy ojcowie, którzy uczą modlitwy, mówią, że to jest największa odległość, którą musimy pokonać w naszej modlitwie. Żeby modlitwa zeszła z rozumu do serca. Teraz bardziej taki naukowy sposób przyjrzyjmy się, jak się mają procesy poznawcze, a więc te wszystkie procesy, które są związane z myśleniem głównie, a z naszym odczuwaniem. Zadam Państwu kilka pytań, czy to jest prawda, czy fałsz. Emocje zawsze towarzyszą myślom, lecz nie zawsze myśli towarzyszą emocjom. Prawda czy fałsz? Kto jest za tym, że to jest prawda? Ręka do góry. A kto jest za tym, że fałsz? Dużo ludzi się wstrzymało. To jeszcze raz. Proszę przeczytać sobie to zdanie. I zachęta dla nieśmiałych, żeby zaryzykować. Jak myślicie Państwo, ryzyko to jest kwestia uczuć, czy to jest kwestia myśli? Uczuć. No jak myśli? No bo ci Państwo, którzy się wstrzymali od głosu, to co im mówią? Co im mówi mózg? Co im mówią myśli? Co im mówi myślenie? Nie podnoś ręki. Co się będziesz uśmieszał, a jeszcze źle powiesz, siedź cicho, prawda? To nam i mózg. To nam mówią nasze myśli. Więc Jeszcze raz, niech Państwo wszyscy przeczytają to zdanie. Emocje zawsze towarzyszą myślom, lecz nie zawsze myśli towarzyszą uczuciom. Kto jest za tym, że to jest prawda? Jest trochę. A kto jest za tym, że to jest fałsz? Mniej. A kto się wstrzymał w takim razie za tym? Jest kilka. Jest jeszcze kilka osób niezdecydowanych na tej sali. To jest prawda. Emocje zawsze towarzyszą naszym myślom, ale nie zawsze myśli towarzyszą emocjom. To nam pokazuje tę sytuację, w której emocje idą wcześniej. Czyli czasami nawet jest taka sytuacja z dnia codziennego, że pamiętasz, że się o coś pokłóciłeś z tą osobą, ale już zapomniałeś o co. Macie takie sytuacje, że pamiętacie, że o coś chodziło, ale już nie pamiętasz tak naprawdę o co. Że masz jakieś uprzedzenie do tej osoby, ale już zapomniałeś tak naprawdę, co ci się tam nie podobało. Takie pytanie. Treść i emocje mogą być od siebie oddzielone. Prawda czy fałsz?
Prawda.
To lubię, jak jest taka różnica. Kto jest za tym, że to jest prawda? A kto jest za tym, że to jest fałsz? Mniej. To jest rzeczywiście też prawda. Treść, którą pamiętamy, może być oddzielona od uczuć. Za chwilę będę pokazywał, jak to się dzieje w ogóle. Dlaczego tak, jaki to ma sens w ogóle? Bo to wszystko ma jakiś sens. Reakcje emocjonalne są pierwotne, ewolucyjnie i osobniczo. Ewolucyjnie to znaczy w rozwoju naszego gatunku, a osobniczo to znaczy w tym, jak się rozwijamy od dziecka do dorosłego. Jak Państwo myślą, to jest prawda czy fałsz?
Prawda.
To wszyscy się tak tutaj słyszą aklamacyjnie, mówią, że prawda. Można uniknąć myślenia, ale nie można uniknąć reakcji emocjonalnej. Prawda czy fałsz?
Prawda.
Ale byśmy chcieli, żeby było odwrotnie, prawda? Żebyśmy nie zawsze musieli odczuwać. Dlaczego? Dlatego, że zbyt często emocje w takim dniu codziennym sprawiają nam jakieś kłopoty. One coś nam zaburzają. Coś sprawiają, że się gubimy, chociaż powinny pomagać. Zaraz pokażę, czemu one powinny służyć. Możemy mylić się w sądach poznawczych, ale nigdy nie mylimy się w tym, czy coś lubimy, czy nie lubimy. To prawda czy fałsz?
Prawda.
Aczkolwiek, tutaj znowu pewne założenie, czasami jak kogoś pytamy, to co byś wolał zjeść? Pizzę czy hamburger? Wszystko mi jedno. Rzeczywiście czasami jest tak, że wszystko komuś jedno, ale gdy zbyt często odpowiadamy wszystko mi jedno, to wolisz, żebyśmy poszli do teatru czy nie? Wybieraj, wszystko mi jedno. Gdy zbyt często odpowiadamy na to pytanie, co wolisz, co lubisz, wszystko mi jedno, to wtedy to jest też taki sygnał, że w jakiejś mierze straciliśmy taką umiejętność, naturalną zupełnie, do sięgania do tego, co lubię, a czego nie lubię. Czyli do jakiejś tej pierwotnej komunikacji z naszymi potrzebami. No bo to nasze potrzeby mówią mi, to lubisz, a tego nie lubisz. Nie zawsze muszę za tym iść. To nie znaczy, że jak ja lubię hamburgery, to muszę ciągle jeść hamburgery, bo wiem z drugiej strony, że to jest niezdrowe. To nie znaczy, że jak lubię cukierki, to muszę ciągle się żywić cukierkami. Ale ja wiem, co lubię, a czego nie lubię. Chyba, że straciłem dostęp i nie mam zbyt dobrego połączenia z moimi potrzebami, w tej sytuacji mówię, w sumie to wszystko jedno. Sądy poznawcze, a więc to wszystko, co dotyczy naszego myślenia, pamiętania, one bardziej dotyczą właściwości obiektów, a więc świata obiektywnego, który widzimy na zewnątrz. Natomiast sądy emocjonalne, one zarówno dotyczą świata obiektów, ale głównie oddają nasze preferencje. Czy ja coś lubię, czy ja czegoś nie lubię. Czy coś mnie przyciąga, czy coś mnie oddala. Sądy poznawcze są niezależne od ja. Czy Państwo mogą ocenić na przykład skład chemiczny zupy pomidorowej. To jest sąd poznawczy. Niezależnie, ile tam jest pomidorów, ile makaronu, czy makaron jest rozgotowany, czy jest ugotowany al dente, czy dobre są proporcje. To jest sąd poznawczy. Natomiast sąd emocjonalny jest zależny od ja. Czyli czy to zupełnie poparzyło? Czy ja ją lubię? Czy ona jest pożywna? Jedno i drugie jest potrzebne. Natomiast zasadnicza jest różnica pomiędzy sądami poznawczymi i emocjonalnymi, że jedne są niezależne od ja, a drugie właśnie są uwikłane w to wszystko, co jest związane z naszym ja. Teraz chciałbym Państwu powiedzieć o trzech takich postaciach, które zmieniły podejście do rozumienia naszych emocji i naszego myślenia, a zwłaszcza do tego, co się dzieje pomiędzy emocjami a myśleniem. Pierwsza to jest ta koncepcja Paula McLeana z lat 50. ubiegłego stulecia. Mianowicie to jest koncepcja, którą on nazwał koncepcją trójdzielności mózgu. Otóż on odkrył, że nasz mózg ma jakby trzy piętra. I te piętra, nie dość, że powstały w różnych okresach historycznych rozwoju świata zwierząt, to jeszcze one mogą działać względnie autonomicznie, niezależnie. Zobaczmy, jakie to są piętra. To, co jest najniżej, ten tutaj taka, nie wiem, jaki to jest kolor, zielony. Taki seledynowo-zielony kolor. Paul McLean nazwał mózgiem gadzi. Czyli gady mają taki tę część mózgu i na tym się kończy mózg gadzi. Gady już więcej nie mają. Człowiek ma ten mózg gadzi, ale ma też dwa pozostałe. I na poziomie tego mózgu gadziego tam są zarejestrowane wszystkie te wszystkie procesy, które odpowiadają za przeżycie, za regulację podstawowych czynności życiowych. Czyli gady to mają, ssaki też mają ten rodzaj mózgu, który tak naprawdę jest ograniczony głównie do pnia mózgu i do móżdżka. I to ta część mózgu odpowiada za przeżycie. Natomiast ssaki, również człowiek, ma też drugą część mózgu, która się nazywa często taką mózgiem paleossaków. Natomiast w skrócie można mówić, jeżeli chodzi o struktury mózgowe, że to jest układ limbiczny. I to jest wielkie osiągnięcie ewolucyjne, bo tak jak na poziomie mózgu gadziego, gady ani się nie uczą, ani nie mają emocji. Natomiast na poziomie mózgu paleossaków pojawiają się dwie szalenie ważne umiejętności, mianowicie uczenie się i emocje. Co to znaczy? To znaczy, że na przykład żółwia nie można nauczyć czegoś. Nie można nauczyć żółwia, żeby chodził tym samym szlakiem. Nie można żółwia nauczyć, żeby prosił tak jak pies. Żółw się tego nie nauczy. On działa tylko na zasadzie instynktu. Natomiast psa już można tego nauczyć. Czemu to służyło? To służyło temu, że uczenie się i pamięć znacznie bardziej zwiększało prawdopodobieństwo przeżycia. No bo jeżeli ja się nauczę, że pewne sytuacje są niebezpieczne, to znacznie to zwiększa możliwość przeżycia, niż ja się tego nie nauczę. Jeżeli ja wykształcę automatyczne odruchy, które mnie strzegą, to są emocje właśnie, które sprawiają, że ja szybko uciekam, to znacznie zwiększę moje prawdopodobieństwo, że dłużej przeżyję. Czyli to jest mózg paleossaków. No i to, co my mamy, ludzie, z czego się najbardziej cieszymy, z czego się najbardziej szczycimy, i od tego pochodzi nazwa naszego gatunku, mianowicie mózg neossaków, czyli mózg myślący. Homo sapiens. Tutaj jest myślenie, tutaj jest planowanie, tutaj jest przewidywanie, tutaj jest to wszystko, co jest związane z wyobraźnią, tutaj jest to wszystko, co jest związane z myśleniem logicznym. To jest tu. Popatrzmy
popatrzmy jeszcze na to w inny sposób. Czyli jeszcze raz. Ten mózg gadzi, odpowiada za przeżycie, trochę agresji. Mózg paleosapiów, układ limbiczny, odpowiada za emocje. Natomiast mózg neosapiów odpowiada za to wszystko, co jest związane z myśleniem, mówieniem, wyobrażeniami, planowaniem, czy tym wszystkim, co jest związane ze świadomością, abstrakcyjnym myśleniem. Tu jeszcze inny obraz tego samego. Proszę zobaczyć, tutaj już mamy pewną odpowiedź. Mózg gadzi, to jest taki autopilot, który włączamy i on nas prowadzi. Nie musimy o tym myśleć. Tutaj nie ma świadomości. Na tym etapie mózgu nie ma świadomości. Na tym etapie mózgu, czyli na etapie mózgu neossapów, gdzie są emocje, pamięć, proszę zobaczyć, też nie ma świadomości jeszcze. Proszę. Nie zrozumiałem. Palom. Tak. Mózg. Nie, to przepraszam, to chodziło mi o palom. Paleossapów. Ale proszę zobaczyć, że tutaj również autor umieszcza decyzje, które my podejmujemy. Z czym byście Państwo połączyli decyzje? Jakie decyzje muszą być? Przemyślane, mówimy, prawda? Nasze decyzje muszą być przemyślane. Mówimy, nie podejmuj decyzji pochopnie. Co to znaczy? To znaczy, trzeba je dobrze przemyśleć. Natomiast tutaj już nam się pojawia taka jaskółka, którą jeszcze później, do której jeszcze później wrócę, że tak naprawdę etapem, częścią mózgu, w której my podejmujemy decyzję, to nie jest ten mózg, który myśli abstrakcyjnie, tylko to jest ten mózg, w którym jeszcze nie ma świadomości. No i to, z czego się szczycimy, tak jak powiedziałem, to jest właśnie świadomość czy racjonalizacja. Proszę sobie wyobrazić, nie wiem, czy to widać dobrze, ten rysunek, ale postaram się go wytłumaczyć. Bo to dobrze pokazuje, czemu służyły emocje, jak dawno rozwinął się nasz mózg, cywilizacja, kultura i tak dalej. Otóż gdybyśmy przyjęli, że nasze drogi z naszymi przodkami rozeszły się gdzieś 5 milionów lat temu, to jest to miejsce, czyli tutaj mieliśmy wspólnego przodka z szympansem. Szympans i inne hominidy poszły swoją drogą, a homo sapiens zaczął się rozwijać, czy homo wtedy jeszcze, nie sapiens, zaczął się rozwijać swoim tonem. Czyli to jest około 5 milionów lat temu. Około 2 milionów lat temu człowiek zszedł z drzewa. Czyli zaczął prowadzić życie, był najpierw homo habilis, homo erectus i tak dalej. Miał mniej więcej ciało tak, jakie my mamy. To są 2 miliony lat temu. Ale jeszcze tutaj nie ma w ogóle tego, czego my się szczycimy. Mowy, nie ma abstrakcyjnego myślenia. Abstrakcyjne myślenie, czyli umysł, pojawia się około 70 tysięcy lat temu dopiero. To jest około 70 tysięcy lat temu. Co się wtedy... A jeszcze 200 tysięcy lat temu, przepraszam, to nie, to 200 tysięcy lat temu się pojawia to abstrakcyjne myślenie. Związane jest to z rozwojem jednego genu, który sprawił, że nagle powstał duży rozrost naszych płatów czołowych, czyli z tego, co jest odpowiedzialne za abstrakcyjne myślenie i za mowę. I dopiero tutaj pojawia się nazwa homo sapiens, czyli to jest 200 tysięcy lat temu. 70 tysięcy lat temu to jest ewolucja poznawcza, która sprawia, że człowiek zaczyna tworzyć skomplikowane narzędzia, łodzie, łuki, igły, ubrania i tak dalej. To jest dopiero 70 tysięcy lat temu. 40 tysięcy lat temu to jest sztuka i kultura. Wtedy mamy pierwsze pochówki, wtedy mamy pierwsze malowidła ścienne. I dopiero 7 tysięcy lat temu pojawia się cywilizacja, czyli pierwsze miasta, pierwsze państwa. Czyli proszę popatrzeć. A my jesteśmy tu. Gdyby Te 2 miliony lat, od których liczy się gatunek Homo, był, myśmy przyjęli, że to są 24 godziny, czyli to jest doba. To proszę zobaczyć. Dopiero od 2,5 godziny mamy mowę. Dopiero 2,5 godziny mamy mowę. Dopiero 50 minut potrafimy mówić, potrafimy, mamy umysł, który potrafi abstrakcyjnie myśleć. Dopiero od 29 minut potrafimy tworzyć sztukę, a w cywilizacji żyjemy 5 minut w porównaniu z 24-godzinną dobą. Bo już nie liczę lotów w kosmos, które to były 2 sekundy temu. Ale proszę zobaczyć to. My patrzymy, gdybyśmy to tak obiegowo, prawda, każdy z nas żyje w kulturze i w cywilizacji i myślimy sobie tak, że to zawsze tak było. Człowiek zawsze żył w cywilizacji. I patrzymy na ten konflikt pomiędzy emocjami a rozumem z punktu widzenia naszego dzisiejszego życia w cywilizacji. Natomiast w cywilizacji żyjemy dopiero od kilku tysięcy lat. Natomiast te 2 miliony lat, w których żyjemy, w których żyje nasz gatunek, wykształcił emocje po to, żeby ułatwiły nam przeżycie. Dlatego emocje często nam sprawiają różne trudności w dzisiejszych czasach, bo nikt z nas nie żyje już w warunkach dzikich. Emocje służyły temu, żeby... Czemu służy strach? Powtórzmy sobie na przykład. Czemu służy strach? Tak. Strach głównie służy temu, żeby nas ostrzec o niebezpieczeństwie. Czyli strach to była taka automatyczna reakcja, która się włączała na niebezpieczeństwo. Człowiek idzie, dajmy na to, do wodopoju i zauważa tygrysa. Więc emocja strachu mówi, natychmiast uciekaj. Co więcej, ta emocja strachu włącza się nie tylko na widok tygrysa, ale włącza się również na widok jakichś pasków w oddali. Dlaczego? Dlatego, że łatwiej jest, to jest bardziej opłacalne, żeby uciec, nawet się myląc, niż dać się zjeść. Czyli emocja strachu mówiła, uciekaj. I robiliśmy to automatycznie. Do czego służy emocja złości?
Obrona jakiejś wartości, żeby zaatakować.
Obrona wartości, mówi Pan. Zgadzam się, ale obrona wartości, powiemy znowu z dzisiejszej perspektywy, prawda? Natomiast z perspektywy całości funkcjonowania człowieka, emocja gniewu czy złości służy temu, żeby się obronić, żeby zacząć walczyć. Czemu służy emocja smutku? Jak myślicie Państwo? Ma jakieś znaczenie, czy nie?
Dostać jakąś uwagę albo jakieś zainteresowanie.
A Pani mówi, żeby dostać uwagę albo zainteresowanie. To już jest pewien znowu cywilizacyjny pomysł, że my często wykorzystujemy uczucia po to, żeby przyciągnąć uwagę innych. Ale emocja...
Niemoc.
Niemoc. Pani mówi niemoc, czyli to jest blisko, aczkolwiek zobaczcie Państwo, że tutaj znowu mamy... Możemy na tym przykładzie, o którym Pani mówi, zobaczyć pewną różnicę pomiędzy tym, czym są prawdziwe emocje, a tym, co nas często przed emocjami chroni. Bo smutek służy temu, żeby się wycofać, żeby przeżyć jakiś rodzaj straty. Coś mi się wydarzyło takiego, co sprawia stratę, w związku z tym ja się wycofuję, żeby tę stratę przyjąć, przeżyć i pójść dalej. Natomiast Pani powiedziała, że to jest niemoc. Rzeczywiście, bardzo często mylimy smutek z bezsilnością. Ale to są dwie różne rzeczy. Bo bezsilność nie jest emocją, tylko bezsilność jest takim sposobem, w którym my nauczyliśmy się radzić z naszymi emocjami, bo one były zbyt przykre. Jak myślicie Państwo, dla jakiego stanu najczęstsza jest bezsilność, jeżeli byśmy tutaj jakoś zaryzykowali pytanie, w jakiej chorobie takiej emocjonalno-psychicznej towarzyszy najczęściej bezsilność? W stanach depresyjnych. Najczęściej towarzyszy nam bezsilność. Czyli to już nam podpowiada, że trudności emocjonalne to jest trudność z przeżywaniem uczuć, a często zastąpienie uczuć jakimś rodzajem czegoś, co miało nam pomóc sobie z nimi radzić, a tak naprawdę się obróciło przeciwko nam. Gdy się rodzimy, mamy już ukształtowany pień mózgu, a więc mamy to, co jest, co powiedziałem, mózgiem gadzim. Czy dziecko potrafi już przeżyć? Nie samo oczywiście, ale wszystkie jego funkcje działają. Za to wpływa na pień mózgu. Mamy również dojrzałą strukturę ciała migdałowatego. To jest część tego mózgu emocjonalnego, tak jak mówimy. Czyli to już działa. Jak dziecko się rodzi, to działa. Dziecko nie musi się uczyć. Oczywiście musi się uczyć emocji, uczuć wyższych, ale wszystkie uczucia takie podstawowe, czyli strach, złość, dziecko już ma od razu, automatycznie. Działa ciało migdałowate, które jest jednocześnie ośrodkiem pamięci. I my pamiętamy od samego początku naszego życia wszystkie wydarzenia, w cudzysłowie wydarzenia, które nam się wydarzyły. Tak naprawdę pamiętamy wszystkie emocje, które nas spotkały. Chociaż, proszę zobaczyć, nie działa jeszcze tak zwana struktura, taka struktura w mózgu, którą nazywamy hipokampem, która jest ośrodkiem pamięci deklaratywnej, czyli takiej pamięci, ja pamiętam, że pamiętam wydarzenie, mogę sobie odtworzyć w pamięci, na przykład jak Państwo, miejmy nadzieję, jutro, pojutrze, za tydzień albo za dwa tygodnie będą próbowali sobie odtworzyć, co było na dzisiejszym wykładzie, to Państwo będą potrafili świetnie to zrobić, powtórzyć, co ja mówiłem, mieć własne przemyślenia, prawda? Bo od tego służy pamięć deklaratywna. Czyli pamięć deklaratywna, ja muszę w niej świadomie coś zapisać. Natomiast, proszę zobaczyć, ona zaczyna funkcjonować dopiero od około drugiego roku życia. A co jest przez te dwa pierwsze lata? Znaczy, że my nic nie pamiętamy? Oczywiście, że pamiętamy. Tylko, że pamiętamy, nie mając na to słów. Bo dziecko wtedy nie myśli, bo kora mózgowa nie jest ukształtowana. No nie muszę nikogo przekonywać, prawda, że dziecko nie myśli. Dziecko przeżywa wszystkie emocje, ale ich sobie nie uświadamia i nie umie ich regulować. Dziecko ma pamięć emocjonalną, natomiast nie ma pamięci deklaratywnej. Co to znaczy? To znaczy, że tak jak dzisiaj tutaj jesteśmy, to my wszystko pamiętamy od naszych narodzin. Natomiast są takie przeżycia, na które my nie mamy słów. Co to znaczy? Że w wieku dorosłym, i tu znowu wracam do tego, jakie to miało znaczenie w przeżyciu, w wieku dorosłym sytuacje, które są bardzo podobne do tych, które kiedyś uważaliśmy za niebezpieczne, natychmiast włączają to samo przeżycie, tą samą emocję i my działamy tak, jakbyśmy byli w tamtym momencie. Bo to zwiększało nasze przeżycie. Dzisiaj często już to nie zwiększa naszego przeżycia. I jest przyczyną tego, że doświadczamy różnego rodzaju zawirowań. A przepraszam, to nie w tą stronę. Co? Tak. Jeszcze raz tutaj, gdybyśmy zobaczyli na przekroju mózgu, to jest pień mózgu. To jest ciało migdałowate, dwa ciała migdałowate i ośrodek, cały układ limbiczny. No i największa część, dwie półkule mózgowe, czyli mózg neossaków, kora mózgowa. Stary paradygmat mówił nam o tym, że najpierw jest myślenie, a potem jest odczuwanie. Tak było mniej więcej do 80. lat poprzedniego wieku. Do wieku XX. Czyli jeżeli coś widzimy, słyszymy, dotykamy, czyli jest jakiś bodziec, ten bodziec trafia do naszego mózgu. To nie jest jakieś istotne. Te wszystkie, przepraszam, że Państwa tak tutaj zanudzam trochę tymi wszystkimi nazwami. Pewnie nie będziecie Państwo ich pamiętać, bo hipokamp też sobie radzi z nadmiarem wiedzy i nie przyjmuje wszystkich informacji, które nie są potrzebne, więc one nie są potrzebne. Wypisałem je tylko dlatego, żeby pokazać długość tego procesu reagowania. Czyli jest jakiś bodziec, on trafia do naszego wzgórza, to jest system podkorowy, w układzie podkorowym, i potem trafia do naszej kory. Mamy korę odpowiedzialną za to, żeby rozpoznać bodziec. Czy to jest kora sensoryczna, słuchowa, wzrokowa, dotykowa. I potem stamtąd, po rozpoznaniu, on trafia do układu limbicznego, czyli do tego, gdzie jest ciało mignęłowate, żeby mu nadać reakcję emocjonalną. Czyli rozpoznanie na przykład, że to jest moja babcia, widzę babcię, to trafia do mojego mózgu, do najwyższej partii, że ja rozpoznaję, że to jest moja babcia. Mój układ limbiczny dodaje do tego, że ja bardzo ją lubię. I to jest przekazane do różnych układów, które są odpowiedzialne za reakcję. No i ja idę ją przytulić, pocałować, zaprosić, porozmawiać. Taki był paradygmat dotychczasowy, do lat 80. Natomiast tutaj przechodzę do drugiego badacza, do Josepha Ledoux, który pokazał, że to nie jest jedyny paradygmat. Wręcz odwrotnie, że jest też taki paradygmat, który nam mówi, że reakcja emocjonalna jest wcześniejsza. I Ledoux pokazał rolę ciała mignęłowatego. Otóż on powiedział, że są takie sytuacje, w których ciało mignęłowate, czyli to, co nie jest zależne od naszej woli i rozumu, przejmuje kontrolę nad naszym zachowaniem. Jak on to zrobi? Otóż, no, wszystkie te badania są prowadzone na myszach albo szczurach. Niezbyt humanitarne, ale jeszcze wtedy takie badania można było robić. Mianowicie, on wykorzystał proces uczenia się, żeby pokazać właśnie to, że są takie sytuacje, w których uczucia wyprzedzają myślenie. Wykorzystał proces warunkowania. Proces warunkowania to jest polegający na tym, przejściu, na czego uczyłem. Pamiętacie Państwo psy Pawłowa? Pamiętacie ten eksperyment, który Paweł zrobił z psami? Mianowicie psy, które Pawłow trzymał, próbował je nauczyć skojarzenia dwóch bodźców. Neutralnego i jakiegoś znaczącego. To był dźwięk dzwonka i jedzenie. Czyli włączał dzwonek. No jak włączy się dzwonek, no to pies nie wie, co to jest dzwonek. Nie reaguje na dzwonek. Ale jeżeli zaraz po dzwonku dostanie jedzenie, to się nauczy, że dzwonek oznacza jedzenie. Czyli na początku psy nie reagowały na dzwonek. Ale gdy przez długi czas dostawały jedzenie, to potem sam dzwonek sprawiał, że one już zaczynały się ślinić. Nawet jeżeli jedzenie nie dostały. Można takie ćwiczenie zrobić, nie będziemy go robić, ale powiem Państwu, jak go można było zrobić. Nie z jedzeniem, chociaż tutaj już ciasteczka czekają. Jak powiem, że ciasteczka czekają, to my jesteśmy mądrzejsi od psów i od razu myślimy sobie o... Ktoś by zapytał, a jakie? Ja mówię, o, to są takie jeżyki na przykład. Ktoś mówi, o, to są moje ulubione. Od razu się zbiera ślina w ustach, prawda? Moglibyśmy to ćwiczenie zrobić w taki prosty sposób, że gdyby Państwo go w parach zrobili, najpierw klaśnięcie, a potem lekkie dmuchnięcie w oko. Jak się robi dmuchnięcie w oko, no to co? Oko się zamyka, prawda? Więc kilka takich serii moglibyśmy zrobić. Na klaśnięcie, no nikt nie reaguje dmuchnięciem, ale gdy jest ono skojarzone z dmuchnięciem, czyli z jakimś bodźcem bólowym, to potem na samo klaśnięcie same powieki nam się zamykają. I to zrobił Ledoux. Ledoux zrobił coś takiego, że uczył szczury, że bodziec elektryczny, który wywołał ból, był poprzedzony jakimś dźwiękiem. No więc szczury szybko się nauczyły, że sam dźwięk wywoływał strach. I Ledoux zrobił coś innego. Mianowicie zniszczył mechanicznie, niestety, tę część mózgu szczura odpowiedzialną za to, żeby skojarzyć bodziec, czyli tę część z kory nowej, która jest odpowiedzialna u nas za myślenie uczucia, oczywiście nie za myślenie, ale za kojarzenie bodźca, za rozpoznawanie bodźca. Czyli szczur nie miał w ogóle fizycznie tej części mózgu, która mogłaby ten bodziec rozpoznać. I robił dokładnie to samo. Czyli sygnał i dźwięk. Co się okazało? Że szczury, pomimo tego, że nie miały tej części mózgu, nauczyły się, że dźwięk oznacza ból i reagowały strachem. Co to pokazało? To pokazało coś takiego, że oprócz tego starego paradygmatu, które Leduna nazwał drogą wysoką przechodzenia bodźca, ona jest na pewno dłuższa, istnieje też droga niska, czyli droga, która polega na tym, że ja widzę coś albo słyszę. Ten bodziec dociera do wzgórza i nie idzie do... Idzie dwoma drogami. Idzie raz do kory nowej, ale idzie też drogą niską, od razu do ciała migdałowatego. Czyli pomija tę część, która jest odpowiedzialna za myślenie i kojarzenie. U szczura akurat nie myślenie, ale kojarzenie. A u nas za myślenie. Czyli to sprawia, że są takie sytuacje, w których my nie myślimy zupełnie, natomiast reagujemy na zagrożenie. Dlatego tutaj jest wąż narysowany. Czyli to dotyczy takiej sytuacji. Czy Państwo mają w głowie taką sytuację, w której się na przykład czegoś przestraszyliście? Wczoraj miałem taką sytuację pod prysznicem. Kąpię się i nagle widzę, coś mi tu pełznie po ramieniu. Więc to jest naturalna reakcja, w której spięła mnie emocja strachu. Patrzę, a tu nitka. Proszę zobaczyć. Emocja strachu wyprzedziła myślenie. Dlaczego? No bo jeżeli rzeczywiście to by było coś takiego zagrażającego, pasożyt, wąż, to wtedy... To też jest... Dlatego niektórzy mówią, dlaczego tak łatwo jest na przykład wpaść w taką tą fobię obawy przed pająkami. Dlatego, że ona jest ufundowana na naszej naturalnej reakcji strachu, który się włącza. No bo to jest bardzo korzystne, że ja nie rozpoznając tego, bo jeszcze nie wiedziałem, co to jest, od razu to strącę z siebie, albo zacznę uciekać, jeżeli zobaczę męża, albo tygrysa, albo cokolwiek innego, niż miałoby to dotrzeć do tego miejsca w moim mózgu, w którym ja to dopiero rozpoznaję. Mówię sobie, aha, to jest może wąż. W związku z tym trzeba by uciekać. Ja to spowolniłem, to nie są aż tak powolne reakcje, jak ja to pokazałem, ale mimo wszystko tutaj naukowcy jakoś się kłócą. Niektórzy mówią, że ta droga wysoka to są około 24 milisekundy. To dosyć krótko, prawda? A droga niska to jest 12 milisekund, czyli dwa razy krócej. Niektórzy mówią, że droga wysoka jest dłuższa od tej niskiej, o 5 czy 6 razy. To oczywiście cały czas są milisekundy, ale proszę zobaczyć, że w przetrwaniu liczą się nawet milisekundy. I teraz proszę zobaczyć, że te dwie drogi, wysoka i niska, one działają jednocześnie. To nie jest tak, że my mamy albo jedną, albo drugą. One są jednocześnie. I to nam tłumaczy, dlaczego my mamy mieszane uczucia. Proszę sobie przypomnieć na przykład, że kogoś kochacie. Osobę, którą kochacie. I ona wam zrobi jakąś przykrość. Nie posłucha, nadepnie na odcisk, nie przyjdzie, spóźni się, świństwo jakieś wyrządzi. Wtedy jak działa nasza droga niska? Jakim uczuciem najczęściej? Złość. No ale jednocześnie działa też droga wysoka, która mówi, ojej, ale to jest osoba, którą ja kocham. Przecież ja też mam do niej pozytywne uczucia. I to jest bardzo trudne dla nas wytrzymać tą mieszankę uczuć, które są i pozytywne, i na przykład z domieszką złości. Więc najczęściej albo usuwamy jedne, albo usuwamy drugie. Czyli mówimy, no nie możesz się złościć, przecież to jest mamusia, mamusia cię kocha, nie możesz się złościć, to jest twój mąż, nie możesz się złościć, to jest twoja żona, to jest twoje dziecko. I to prawda. Natomiast no, jest też coś i to jest silniejsze niż nasze racjonalizacje, niż nasze tłumaczenia. No bo to służyło przetrwaniu. Jeżeli ktoś mnie dotknął, zranił, natychmiast się włącza automatycznie jakaś emocja, która mówi walcz, która mówi broń się, która mówi uciekaj. I to się włącza. To nie jest tak, że my za to odpowiadamy. To się włącza. Oczywiście my potem możemy sobie z tym jakoś poradzić. Natomiast w pierwszej reakcji włącza się to automatycznie. Jeszcze tylko pokażę, bo nasz układ limbiczny działa cały czas. Tak jak tutaj siedzimy, to wszyscy mamy włączone te funkcje naszego mózgu, które skanują cały czas rzeczywistość. My sobie z tego nie zdajemy sprawy. No Państwo świadomie, mniej albo bardziej, słuchają tego, co ja mówię i pokazuję. Ale ta część naszego mózgu, zwłaszcza ciało migdałowate, ono cały czas skanuje tą rzeczywistość. To jest taki jakby wartownik, który czuwa i mówi, czy ja jestem bezpieczny, czy niebezpieczny. Czy to, co się tutaj dzieje, to jest przyjemne, czy nieprzyjemne. Czy ja to lubię, czy ja tego nie lubię. To się dzieje poniżej naszej świadomości, ale to nie znaczy, że to nie wpływa na nasze reakcje. Dlaczego Państwo wybrali takie miejsce, a nie inne? W tej sali. Powiedzcie, no bo to było wolne. Pewnie w niektórych sytuacjach tak. Ale nasze ciało migdałowate skanuje tę rzeczywistość i odczytuje mikrosygnały społeczne, które mówią, trzymaj się od tego z daleka, albo do tego się zbliż. Przyjdź i usiądź daleko, albo blisko. To cały czas się dzieje, chociaż my sobie z tego nie zdajemy sprawy. A proszę pamiętać, że ciało migdałowate posługuje się pamięcią, którą my mamy od samego początku naszego życia. Czyli będzie się posługiwało całym tym doświadczeniem, które my ze sobą niesiemy. A w związku z tym, że żyjemy w świecie społecznym, głównie, no bo żyjemy w cywilizacji, to ciało migdałowate będzie nam mówić, bo ono się nauczyło już przez całą historię naszego życia, co w relacji jest bezpieczne, a co w relacji jest niebezpieczne. Czyli posługuje się całym tym doświadczeniem relacyjnym, które mamy, które zbieraliśmy od najwcześniejszych lat, żeby umieć zorientować się i zachowywać się w świecie, w którym żyjemy. I my sobie z tego nie zdajemy sprawy, natomiast to cały czas działa. To już powiedziałem, pamięć emocjonalna. To jeszcze może to i zrobimy przerwę. Bo mówię, że pamięć emocjonalna, która jest zakodowana w ciele migdałowatym, ona służy temu, żebyśmy nauczyli się posługiwać, żebyśmy nauczyli się reagować i zachowywać w świecie społecznym, czyli między ludźmi. No bo świat ludzi, relacji, to jest głównie świat emocji. Nieracjonalny. To jest głównie świat emocji. Wszyscy rodzimy się do tego, żeby stworzyć bezpieczną więź. Wszyscy. Każdy człowiek rodzi się z pełnym wyposażeniem tego, żeby stworzyć dobrą, miłosną więź z rodzicami, a potem z innymi. Czyli rodzimy się otwarci do świata. Ale doświadczając różnego rodzaju trudności, tutaj ta nieładna nazwa trauma, ona sprawia, jeszcze dwa słowa o tej traumie. Trauma to nie jest to, że jak mówię trauma, to myślicie Państwo pewnie o to jakieś takie ciężkie, poważne zaburzenie. Alkoholizm, nadużycie. Nie, to mogą być małe sytuacje, które są chroniczne. Czyli wystarczy na przykład, że rodzice nie zauważają emocji swoich dzieci. To czego się nauczy dziecko? Że emocje są niebezpieczne. Albo przynajmniej niemile widziane. W związku z tym, jeżeli zacznę w świecie społecznym odczuwać jakąś emocję, która była niebezpieczna dawniej, to moje ciało zareaguje tak, jakby zobaczyło węża albo tygrysa. Czyli zareaguje strachem. Czyli zareaguje w ten sposób, ja zareaguję, że do tej osoby się nie zbliżę. A co jeżeli nauczyłem się, że wiele osób jest niebezpiecznych? To będę się strzymał z daleka od ludzi. Prawda? Czyli to budzi ból, te sytuacje traumatyczne budzą ból, wściekłość i winę, to jest też mądrość. Dlatego, że jeżeli dziecko reaguje wściekłością na rodzica, od którego zależy, to ono zrobi wszystko, żeby ocalić tę relację. Czyli natychmiast rodzi się wina, która sprawia, że wściekłość jest odsunięta. No bo ja muszę ochronić tę relację, od której zależy. No ale jeżeli to było zbyt takie wyeksponowane w naszym dzieciństwie, jeżeli to było zbyt częste, no to wtedy ja się nauczę, że wszystkie uczucia są niebezpieczne i zacznę ich unikać. I tak jak można unikać niebezpieczeństwa fizycznego, no bo ja mogę uciec, tak nie mogę jednak uciec od niebezpieczeństwa psychologicznego czy emocjonalnego. Co wtedy robimy? Uciekamy mentalnie, uciekamy emocjonalnie, uciekamy psychologicznie. Uciekamy w ten sposób, że się ochraniamy mechanizmami obronnymi. Czyli na przykład unikaniem, ignorowaniem, odpowiedzcie Państwo jeszcze jakieś inne, racjonalizowaniem, co jeszcze może być, wyparciem, projekcją i tak dalej. O, i może skończymy przed przerwą Ledu i cytat z niego. Z anatomicznego punktu widzenia układ emocjonalny może działać niezależnie od kory nowej. Niektóre reakcje i pamięć emocjonalna mogą kształtować się bez żadnego udziału świadomości i rozumu.